na zegarze. Dokładnie 6 minut po godzinie 19 na antenie Polskiego Radia Poznań. Ciąg dalszej audycji w sportowym rytmie. To już trzecia godzina spotkania z muzyką i sportem, na którą zapraszają realizujący program Łukasz Kurzawski i pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Dzisiaj w niedzielę 9 lutego, czyli w 40 dniu 2020 roku. Jak łatwo obliczyć, do końca roku tylko 326 dni. A co w tej godzinie? Powrócimy do informacji ligowych. Hokejowa Superliga pod dachem. Oczywiście w kontekście przygotowań do wielkiego turnieju, który odbędzie się już w najbliższy weekend w poznańskiej hali Citizen, czyli elita hokejowego, klubowego świadka europejskiego pojawi się właśnie tutaj. Walka najlepszych 8 drużyn o miano najlepszej ekipy na starym kontynencie. Powrócimy do wydarzeń siatkarskich, bo jeszcze jeden mecz pierwszej ligi męskiej siatkówki z udziałem Klispolu Września trwa, o tym będziemy mówić. Będziemy także na turniejach Mistrzostw Wielkopolski juniorek i juniorów właśnie w siatkówce. Zajrzymy także do hali w Luboniu, bo tak zakończył się turniej Grand Prix Polski tenisistek i tenisistów stołowych. No i będziemy także zapraszać na walkę zawodowego poznańskiego pięściarza Damiana Brzesińskiego. To wszystko do godziny 20. Skrót najważniejszych informacji tej sportowej niedzieli właśnie teraz.
Reprezentacja polskich hokeistów na lodzie awansowała do decydującej fazy olimpijskich kwalifikacji. W ostatnim meczu turnieju w Nur-Sultanie Polska pokonała faworyzowany Kazachstan 3-2. Gole dla Polaków strzelali Bartosz Ciura, Martin Przygocki i Maciej Urbanowicz. W sierpniu nasza reprezentacja zagra w kolejnym turnieju z udziałem 4 drużyn. Zwycięzca pojedzie na Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022. Wszystko wskazuje na to, że Polacy zagrają w turnieju, którego gospodarzem będzie Słowacja, która tam oczywiście zagra, a pozostali rywale to Austria i Białoruś, czyli półka już naprawdę wysoka. Z powodów meteorologicznych już wczoraj odwołano dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich Willingen. W przyszły weekend zawody w austriackim Bad Mittendorf. Tam już znany jest skład reprezentacji Polski. Na mamucim obiekcie Kulm zaprezentują się Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Klemens Murańka, Andrzej Stękała i Aleksander Zniszczą. Tymczasem Paweł Wąsek był drugi, a Stefan Hula trzeci w zawodach kontynentalnego Pucharu w niemieckim Brotterode. Wygrał Norwek Joachim Odergrak Jerenk. Dzisiaj sporo wydarzeń ligowych w piłkarskiej ekstraklasie, 3 mecze. Od 17.30 trwa mecz Legii Warszawa z ŁKS-em Łódź. W tym spotkaniu jest remis 1-1. A w meczach zakończonych Wisła Płock przegrała z Pogonią Szczecin 2-3. Natomiast Piast Gliwice wygrał z Zagłębiem Lubin 2-0. Piłkarze Lecha Poznań po wczorajszym zwycięstwie z Rakowem Częstochowa 3-0 rozegrali dzisiaj mecz sparingowy z Błękitnymi Stargard i wygrali 2-1 z golem z karnego Dani Ramireza. W koszykarskiej pierwszej lidze Biofarm Basket Poznań wygrał po raz trzeci z rzędu. Dzisiaj wygrał z Nysą Kłodzko 87-74. W pierwszej lidze szczypiornistów Grunwald Poznań wygrał na wyjeździe z AZS-em Uniwersytetu Zielonogórskiego 30-24. W pierwszej lidze piłkarek ręcznych MKS Urbis Gniezno pokonał Zgodę Ruda Śląska 28-20. Natomiast trwa spotkanie pierwszej ligi siatkarzy we Wrocławiu. APP Crispol gra z tamtejszą Gwardią i po dwóch setach remisuje 1-1. Pierwszy set wygrany przez Gwardię 25-20, w drugim 25-23 dla zespołu z Wrześni. Rozpoczęło się trzecie starcie, w którym Gwardia prowadzi 3-1.
Na zegarze 9,5 minuty po godzinie 19 na antenie Radia Poznań słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Teraz przez 3 minuty i 37 sekund Katrina and the Waves i nagraniu Walking on Sunshine, a później będzie już o halowym hokeju.
Now every time I go for the man
hokejowe Radio Poznań.
Halowej hokej Superlidze. Ostatnia kolejka walki w rundzie zasadniczej. Oto rezultaty czterech wczorajszych spotkań. LKS Rogowo po zaciętym meczu przegrał z mistrzami Polski Grunwaldem Poznań 4-5. Do przerwy w tym meczu drużyna Rogowa prowadziła po dwóch kwartach 3-2, ale ostatecznie wojskowi okazali się lepsi i zainkasowali 3 punkty. Bałagany Rustiko Łubianka przegrały ze Startem Gniezno 2-5. Toruński Pomorzanin zwyciężył Stelle Gniezno wyraźnie 11-3, a AZS AWF Poznań kontra Warta Poznań remis 3-3. I wszystko jasne, jeśli chodzi o tabelę. Półfinałowe pary stworzą Grunwald Poznań i Warta Poznań oraz Toruński Pomorzanin z AZS-em AWF Poznań. Już wiemy, jak wygląda czołowa czwórka walki o halowe Mistrzostwo Polski hokeistów na trawie.
Ale zanim zostaną rozdane medale w halowym hokeju, rozdane zostaną medale w rozgrywkach europejskich, bowiem w najbliższy weekend od piątku do niedzieli w Poznaniu odbędzie się turniej Pucharu Europy w halowym hokeju męski z udziałem Grunwaldu Poznań, a zatem zagra tutaj 8 najlepszych drużyn starego kontynentu. No i będzie walka, jakby nie patrzeć, w Lidze Mistrzów Hokeistów na trawie w halowej odmianie. O tej imprezie i także o szansach drużyny wojskowych Mistrzów Polski będziemy rozmawiać w jutrzejszej sportowej arenie. Naszymi gośćmi w studiu będą dyrektor sportowy Grunwaldu Jerzy Wybieralski, także organizator turnieju, trener Grunwaldu Karol Śnieżek oraz kapitan drużyny Paweł Bratkowski. Zatem sportowa arena z halowym hokejem w europejskim wydaniu jutro po godzinie 21 na antenie Radia Poznań. Także wprowadzeniem do tej audycji, do tego turnieju, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze o tym nie słyszał, że takie ciekawe rozgrywki będą się odbywały u nas, no to będzie ta rozmowa. Posłuchajmy.
Finałowy turniej 8 najlepszych drużyn starego kontynentu pojawi się w hali Citizen. Rzeczniczka prasowa Pucharu Europy hokeistów na trawie pod dachem Beata Orel-Strońska.
Powinniśmy się z tego cieszyć, dlatego że w 30-letniej historii halowego klubowego Pucharu Europy nasze drużyny nie zawsze grają w gronie tych najlepszych. WKS Grunwald Poznań wraca po 2 latach nieobecności do grona, jak ja to mówię, do hokejowej Ligi Mistrzów, choć sami organizatorzy nie lubią tej nazwy, ale rzeczywiście tak jest. To jest 8 najlepszych klubowych drużyn w Europie, mistrzowie swoich krajów, w tym właśnie mistrz Polski WKS Grunwald Poznań, który no, ma silnych rywali. To jest grono drużyn, których nie ma słabych już. Turniej wojskowi rozpoczną meczem piątkowym o 13.15 z Dynamem Jekaterinburg, następnie o 18.45 zmierzą się z HC Mińsk, no i trzeci, ostatni mecz w grupie z obrońcą tytułu, ze szwedzkim Partille Sport Club. I w zależności od wyników tych spotkań zobaczymy, o co wojskowi będą grać. Czy też będą w strefie medalowej, czy będą musieli walczyć o utrzymanie, bo przypomnijmy, że z tych 8 drużyn 6 pozostanie w gronie najlepszych, a 2 najsłabsze pożegnają się z elitą i spadną do drugiej dywizji.
W tej drugiej grupie, w grupie B finałowego turnieju o Puchar Europy laskarzy, m.in. austriacki Arminen, drużyna Royal White Star z Belgii, są także mistrzowie Niemiec Der Klub Ander Alster i hiszpańska drużyna Complu Tense. Zapowiada się rywalizacja, która, jak mówiliśmy, odbędzie się w hali City Center. Hala jest przystosowana do tak wielkiej imprezy?
Absolutnie tak. Zapraszamy wszystkich do hali Citizen. Zmieni się ona z pewnością, jak kibice, ci, którzy na co dzień chodzą choćby na siatkarki NA Energetyka Poznań, czy też na koszarze Biofarmu Basketu Poznań, to tego obiektu mogą nie poznać, bo pojawią się poza tymi bandami, które są obowiązkowe w halowej odmianie hokeja na trawie, to pojawią się też bandy LED-owe. To będzie nowość, bo w dotychczasowych edycjach klubowego halowego Pucharu Europy takiego czegoś nie było. Także absolutnie obiekt jest przystosowany, sprawdzony przez Międzynarodową Federację, dopuszczony do tego typu rozgrywek. Wstęp na turniej jest bezpłatny, dlatego bardzo serdecznie wszystkich kibiców zapraszamy. Jest to dyscyplina w naszym regionie dość silna, znana, obecna, natomiast wciąż potrzebująca promocji. Doskonała okazja do tego, aby zobaczyć najlepsze drużyny w Europie właśnie w halowej odmianie hokeja na trawie.
Powiedziałaś o tym piątkowych grach w fazie grupy. To wszystko zaczyna się o 9.30 meczem Austriaków z Arminem Wiedeń przeciwko Belgom z Royal White Star. Wspominałaś o tych meczach Grunwaldu Poznań. Później, jeśli chodzi o dokończenie fazy grupowej, to oczywiście jeszcze także rywalizacja w sobotę. 15 lutego 12.45 wspomniany mecz naszej drużyny Grunwaldu Poznań ze Szwedami z Partille. No a ta sesja popołudniowa od 16.30 w sobotę to jest rywalizacja taka na krzyż. I w niedzielę od 10.15 w Hali Citizen czekają nas mecze, te najważniejsze medale. Z rozmów z hokeistami Grunwaldu Poznań wynika, że dla nich marzeniem byłoby znalezienie się na podium. Chyba taki cel sobie stawiają.
Absolutnie tak. W zespole Grunwaldu nikt nie myśli o walce o utrzymanie. To w ogóle nie wchodzi w grę. Wszystko było podporządkowane tym rozgrywkom, jeśli chodzi o sezon halowy. Wrócił do drużyny trener Karol Śnieżek, który wraz z Robertem Grzeszczakiem będzie prowadził tę drużynę w trakcie tych rozgrywek. I tak naprawdę cały sezon halowy, jeśli chodzi o walkę o halowe mistrzostwo Polski, też był traktowany może nie jako rozgrzewka, ale jako testy, jako sprawdziany, jako przetarcie przed tymi rozgrywkami. Drużyna była na międzynarodowym, bardzo silnie obsadzonym turnieju Rormax Cup w Wiedniu. Tam zaprezentowała się fantastycznie i nie tylko pod względem wyników. Trener był zadowolony, ale przede wszystkim pod względem gry, bo doszli wojskowi do samego finału, w którym mieli bardzo dużą szansę wygrać. Również w sparingach, choćby z zespołem z Berlina, też prezentowali bardzo dobry poziom, dlatego optymizmu w drużynie jest bardzo wiele, a warto zwrócić uwagę, że zespół Grunwaldu to jest wielu doświadczonych już zawodników w okolicach 40 roku życia. Nasi reprezentanci Polski, którzy przecież byli choćby wicemistrzami świata halowymi, i dla nich jest to taka klamra, dla nich jest to taki klucz, bo oni już myślą o zakończeniu kariery i fakt, że zagrają u siebie, przed własną publicznością, w swoim klubie, w tak prestiżowych rozgrywkach, bo jeśli chodzi o halowy hokej na trawie, to jest jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń. Dla nich jest to wydarzenie wyjątkowe, dlatego, drodzy Państwo, oni potrzebują wsparcia, wsparcia kibiców, wsparcia poznaniaków. Przypominam, że wstęp jest bezpłatny, także pomóżmy im swoim dopingiem.
It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just
Radio Poznań pod siatką.
Siatkarskie wydarzenia. Rozpoczynamy od pierwszej ligi męskiej. Przypomnę, że trwa spotkanie Crispolu września we Wrocławiu z Gwardią 1-1. To wynik po dwóch setach i 15-12. Gwardia prowadzi w secie trzecim. Natomiast w pozostałych spotkaniach 21 kolejki, bo wszystkie już się zakończyły, padły następujące wyniki. Mickiewicz Kluczbork wygrał z SMS-em Spała 3-0. Zaksa Strzelce Opolskie przegrała z AZS-em Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa 1-3. Chrobry Głogów przegrał z Lubelską Politechniką 1-3. MCKS Jaworzno przegrał ze Stalą Nysa 1-3. KPS Siedlce pokonał Lechię Tomasz Mazowiecki 3-2. A Norwid Częstochowa przegrał z BBTS-em Bielsko-Biała 1-3. Drużyna Crispolu, jak słyszeliśmy, gra we Wrocławiu z Gwardią. Zmiana wyniku 16-12 w trzecim secie. Prowadzenie Gwardii Wrocław, przypomnę, przy remisie po dwóch setach 1-1. Nie jest tak udany ten sezon drużyny wrzesińskiej jak ubiegły, a przypomnę, że Crispol Września broni trzeciego miejsca w pierwszej lidze, ale prezes klubu Robert Wardak ma nadzieję, że drużynie uda się odrodzić w fazie play-off i dopiero ona prawdziwą formę drużyny z Wrześni zweryfikuje. Posłuchajmy rozmowy z Robertem Wardakiem.
Ten sezon jeszcze trwa, no troszeczkę mieliśmy teraz słabszy moment, 3 mecze przegrane, ale tak samo te mecze mogły być wygrane, bo były przegrane 3-1, ale po pierwszym secie na przewagi przegranych, także tutaj można było powiedzieć, że tą sytuację można było odwrócić i te chociaż 2 punkty z tych meczy wyjazdowych przywieźć. Przywieźliśmy z 3 meczy 1 punkt, no ale teraz tutaj myślę, że się chłopacy na tym na Siedlcach odbudowali, no i teraz jest czas tych punktów zbierania. Tutaj w tym sezonie nie ma znaczenia, czy gramy z 4, czy z 5, czy z 7, może z 8 byłoby trochę gorzej, bo tam jest na pierwszym miejscu Nysa, która za wszelką cenę chce awansować do Plus Ligi, ale myślę, że reszta zespołów jest bardzo wyrównana i tutaj nie ma większego znaczenia, kto z kim będzie w tych play-offach grał. Myślę, że wygrywając jeszcze tutaj kolejne mecze, no zapewnimy sobie już awans do tych play-offów i będziemy w przyszłym roku walczyć o tak samo o miejsca medalowe jak w poprzednich dwóch sezonach.
No właśnie, bo ten miejsce w play-offach wydaje się, że taki cel absolutnie minimum, a pan stawia przed drużyną, przed trenerem jakieś cele właśnie na te play-offy?
Wydaje mi się, że najpierw trzeba tutaj się uplasować na odpowiednim miejscu przed play-offami, a później będziemy myśleć, co dalej, na kogo trafimy, jakie są możliwości, jakie są szanse, to wszystko się okaże w czasie. Nie? Myślę, że tutaj będziemy robić wszystko, żeby jak najlepiej wypaść i do tej czwórki po play-offach awansować.
Kiedy sobie pan patrzy na chociażby Ślepsk Suwałki, z którym jeszcze niedawno rywalizowaliście na zapleczu Plus Ligi, a ta drużyna w tym roku całkiem nie najgorzej radzi sobie w najwyższej klasie rozgrywkowej, to myśli pan sobie, że przecież wy we wrześniu też możecie mieć Plus Ligę?
No, znaczy się, tutaj jest kwestia jest finansowa, tak żeby no, przyszli do września zawodnicy tacy młodzi, ale no mówię tu niektórzy teraz myślę, że po tym sezonie bardzo dużo zawodników z tej naszej zaplecza Plus Ligi przejdzie do pierwszej, do Plus Ligi, bo naprawdę jest ten sezon bardzo wyrównany, bardzo mocny i każdy zawodnik z pierwszej ligi ma miejsce i szansę grania. Ewentualnie zostaje przed nami skonstruowanie budżetu na odpowiednim poziomie i wtedy możemy próbować walczyć. Może nie w tym roku, ale w kolejnych latach na pewno będziemy próbować walczyć o Plus Ligę.
O ile musielibyście powiększyć swój budżet? Mówię o ile procent, że w ujęciu jakim procentowym, żeby mieć szansę na tą Plus Ligę?
Myślę, że to jest kwestia przynajmniej tych jeszcze raz takiego budżetu, czyli o 100% na pewno byśmy musieli podwyższyć ten budżet.
Inna sprawa, że jeśli chodzi o męską siatkówkę w całym regionie, w Wielkopolsce jakby no, nie macie za bardzo konkurencji, bo oczywiście w Plus Lidze Wielkopolska nie ma żadnej drużyny, w pierwszej lidze oprócz Crispolu także nie ma, jest kilka klubów z mniejszych ośrodków w drugiej lidze, ale jednak no, to są mniejsze ośrodki. To w jakiś sposób może ułatwiać zadanie chociażby jeśli chodzi o kwestię sponsorską?
To znaczy się, my bazujemy tutaj od wielu lat, praktycznie od 12-13 lat na tej samej liczbie sponsorów tych sponsorów. Jedni wchodzą, drudzy wychodzą. To są takie minimalne zmiany. Wracają niektórzy, bo to wiadomo, to są firmy małe, rodzinne, które mają różną sytuację finansową i raz stać ich na to, żeby wspierać lokalny sport, a raz nie. No i po prostu to się zmienia, ale Ten trzon to jest zachowany tej samej liczby sponsorów, no i praktycznie od wielu lat się nie zmienił. Wynik jest ważny, bardzo ważny, ale też postawa zawodników i najważniejsze jest dla mnie to, że przychodzi na halę dużo kibiców, hala jest wypełniona i mogą spędzić przynajmniej te dwa wieczory sobotnie na boisku i pokibicować drużynie i siatkówce na dobrym poziomie.
Robert Wardak, prezes APP Crispolu Września, który walczy w trzecim secie spotkania pierwszej ligi siatkarzy we Wrocławiu, bo przypomnę, po dwóch setach, po których jest remis 1-1, troszeczkę stopniała przewaga w trzecim secie Gwardii Wrocław, wynosi 2 punkty, 18-16.
Ten weekend w Poznaniu to była rywalizacja o Mistrzostwo Wielkopolski siatkarzy i siatkarek w kategoriach juniorskich. Teraz, skoro jesteśmy przy męskiej siatkówce, to juniorami się zajmiemy, którzy o miano najlepszych w regionie rywalizowali w hali B na poznańskiej Chwiałce. Co ciekawe, oczywiście grały 4 drużyny w tym turnieju finałowym, ale reprezentowały 3 kluby. Posłuchajcie Państwo.
Nie brakowało emocji w pierwszych meczach turnieju finałowego Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w siatkówce. Drugie spotkanie turniejowe zakończone tiebreakiem. Joker Piła wygrał z Szamotulaninem 3-2 w tiebreaku 15-11. Tomasz Aschenberg, trener pilskiego zespołu.
Ja sobie zdawałem sprawę, że nas to będzie kosztowało ogromu pracy. Natomiast chłopcy poczuli się zbyt pewnie po pierwszym secie. Potem taki, można powiedzieć, wypadek trochę przy pracy był ten drugi, ale czwarty set to już ich niesubordynacja. Przy wyniku 19-14 dla nas, można powiedzieć, że głowami poszli do szatni i uznali, że te 6 punktów sobie przeciwnik nam odda, a te 6 punktów trzeba było sobie samodzielnie wypracować i okazało się, że nie zdążyli. Doszło do, można powiedzieć, dramatycznego tiebreaka, byśmy bardzo źle ten turniej zaczęli. Szczęście w nieszczęściu, że po 5 setach mamy zwycięstwo.
Tego tiebreaka też najlepiej zaczęliście po czwartym secie. Kontynuowaliście swoją słabą grę, ale w pewnym momencie zapanowaliście nad sytuacją, bo było źle na początku tiebreaka.
Było źle. Poprosiłem tylko chłopaków, że nie wymagam w takich momentach od nich ekstrawaganckich i awangardowych zagrań, tylko można czasami zagrać w prostszy sposób, bezpieczniejszy i zagrać jakąś dłuższą, cierpliwą akcję. Oni chcieli troszkę zbyt widowiskowo podejść do niektórych elementów. Być może to w 2-3 sytuacjach zapanowało, że ta ręka w tym ataku poszła tak jak należy i poszły te punkty dla nas.
Na pewno zerknął pan na pierwsze spotkanie, w którym pierwszy zespół Energetyka wygrał z drugim zespołem, nieco młodszym, kadeckim, 3-2, również 5 setów, również tiebreak, również emocje. No to co tu się dalej będzie działo w tym turnieju?
No, zakładam, że jak każdy zagrał sobie po 5 setów, to jutro będą ołowiane nogi, ale jutro mogą być inne wyniki, a niedziela będzie na pewno bardzo ciekawa.
Łukasz Klapczyński, trener drużyny z Szamotu. Po pierwszym secie, który wysoko przegraliście z pilską drużyną, mogło się wydawać, że faworyzowany Joker idzie po swoje, no ale to, co pański zespół pokazał, to była naprawdę wola walki.
Zabrakło kropki na team. Mieliśmy w tabelku 8-5 i tak naprawdę wystarczyło skończyć jedną akcję. Mielibyśmy spokojny wynik, zagotowaliśmy się, zagraliśmy 3 razy tą samą opcją w ataku, 3 razy praktycznie ten sam błąd. Przeciwnik nie popełniał błędów w końcówce, my zrobiliśmy o 2-3 błędy za dużo i niestety wynik dla Jokera 3-2 mogło być w drugą stronę. No, dzisiaj nie ma co gdybać. Faworytem na pewno przed meczem był Joker. Z gry jesteśmy zadowoleni. No, dalej zostajemy w grze o medale, dalej zostajemy w grze w Polsce, bo wiemy, że i tak awansujemy bez względu na wynik tego turnieju. Także tak, mamy awans do ćwierćfinału Mistrzostw Polski, podobnie jak Piła, podobnie jak Energetyk Poznań. Każdy z każdym może wygrać. Pierwszy mecz dzisiaj też pokazał, że starsi chłopacy z Energetyka mocno faworyzowani, a młodzież się postawiła, bo też 3-2. Zawsze te mecze na styku są dużo ciekawsze dla kibiców, dużo ciekawsze dla zawodników niż te, gdzie wynik jest 25-15, 25-10 i na tym kończy się mecz. Tutaj była walka. Z jednej i z drugiej strony dużo fajnych obron, dużo fajnych akcji, fajne ataki, dobra gra w bloku i w obronie w niektórych momentach. Także pod tym kątem myślę, że kibice nie mają co żałować, że dzisiaj przyszli.
Kibice też przyjechali, bo jeśli chodzi o publiczność, to graliście u siebie. Tutaj szamotulscy kibice zdominowali doping w sali na Chwiałce.
No tak, no pod tym kątem cały sezon myślę, że jesteśmy liderem w województwie i możemy się tylko cieszyć, że takich kibiców mamy, że rodzice, całe rodziny, znajomi przyjeżdżają na mecze kibicować chłopakom, bo to też jest ważne i dla nich, i dla nas, że wiemy, że to, co robimy, ma sens i idzie to w dobrą stronę. Także pod tym kątem na pewno graliśmy u siebie. Zabrakło troszeczkę szczęścia.
Ale awans do turnieju finałowego jest i brązowy medal UKS-u Szamotulanin w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów w siatkówce. Dzisiaj w ostatnich meczach pierwszy zespół Energetyka wygrał z Jokerem Piła 3-0, a Szamotulanin wygrał z drugim zespołem Energetyka 3-2. Zatem mistrzem Wielkopolski Juniorów w siatkówce został Energetyk pierwszy Poznań, srebrny medal Joker Piła, brązowy UKS Szamotulanin, czwarte miejsce dla drugiej drużyny Energetyka. Trzy najlepsze zespoły awansowały do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski, czyli na szczebel centralny.
A za dwie minutki o siatkówce, ale tej żeńskiej.
Radio Poznań pod siatką.
I pozostajemy przy siatkówce, ale męską zmieniamy na kobiecą. Rozgrywki Ligi Siatkówki Kobiet, czyli Ekstraklasy. Panie, tutaj PTPS Piła, Enea PTPS Piła już w piątek rozegrał swoje wyjazdowe spotkanie z Legionowią i wygrał 3-2. Pierwszy set 25-18 dla Pilanek, później set wygrany przez Legionowie 25-23. W trzecim secie ponownie lepszy Enea PTPS 25-23. W czwartym secie 26-24 dla Legionowi. No i w tiebreaku Pilanki okazały się lepsze, wygrywając 15-13. W pozostałych meczach Developers Rzeszów wygrał z BKS-em Bielsko-Biała 3-1, Wisła Warszawa przegrała z Łódzkim Klubem Sportowym 0-3, a Wolej Wrocław pokonał Radomkę z Radomia 3-1. Jutro o 17.30 Energa MKS Kalisz rozegra wyjazdowe spotkanie z Pałacem w Bydgoszczy.
Teraz będzie o pierwszej lidze żeńskiej siatkówki, ale rzut oka na to, co dzieje się we Wrocławiu. Tam nieprawdopodobnie zacięta końcówka trzeciego seta meczu siatkarzy Gwardii Wrocław z Kispolem Września 24-23. Jednak w tym momencie kolejny punkt zdobyty przez Wrocławian, bliscy wygrania trzeciej partii, zatem gospodarze. A w pierwszej lidze pań daleka podróż do Tarnowa czekała podopieczne Marcina Patyka z Enei Energetyka Poznań na spotkanie z PWSZ-em Tarnów, ale była to wyprawa owocna. Poznanianki wygrały to spotkanie po tiebreaku 3-2. Pierwszy set dla drużyny z Tarnowa 25-18. Druga partia 25-20 dla Enei Energetyka. Set trzeci ponownie dla drużyny ze stolicy Wielkopolski 25-14, ale seta czwartego wygrała drużyna tarnowska 25-17 i o wszystkim decydować musiał tiebreak. Tiebreak niesamowicie dramatyczny, 19-17 wygrany jednak przez Enea Energetyka i zwycięstwo poznanianek w Tarnowie z PWSZ-em ostatecznie 3-2. W innych meczach 22. kolejki pierwszej ligi siatkarek SMS PZPS Szczyrk przegrał z Unii Opole 2-3, Joker Świecie pokonał akademiczki z Politechniki Śląskiej z Gliwic 3-1. Częstochowianka wygrała także 3-1 z Karpatami Krosno, a San Jarosław także 3-1 zwyciężył Stal Mielec. A w meczu Krzyostrowiec Świętokrzyski Budowlany Toruń, oczywiście walkover 3-0 dla drużyny z Ostrowca Świętokrzyskiego. Dlaczego powiedziałem oczywiście? No bo wcześniej drużyna toruńska już wycofała się z rozgrywek. Grzegorz, zerknę na to, co dzieje się we Wrocławiu, bo szaleństwo prawdziwe. Teraz piłka setowa dla drużyny APP Crispolu w Rzeszowie. września.
25-24 Krispol Września prowadzi w Wrocławiu z Gwardią, a przypomnę, że jest 1-1, czyli jest to w tym momencie walka już o jeden meczowy punkt za to pierwszoligowe spotkanie.
To jeszcze kobieca siatkówka, jeden wynik bodajże z grupy...
Tak, ze względu na rozgrywki pierwsze młodzieżowe, do których zaraz przejdziemy, w drugiej lidze siatkarek przerwa, ale jedno spotkanie w grupie pierwszej rozegrano awansem. Wieżyca Stężyca wygrała z Truso Elbląg 3-0.
Mówiliśmy, że najlepsi wielkopolscy juniorzy rywalizowali o miano mistrzów regionu w hali B na Chwiałce. Tymczasem w hali Citizen, tam gdzie zwykle grają pierwszoligowe siatkarki Enea Energetyka, doszło do rywalizacji o mistrzostwo Wielkopolski młodych siatkarek juniorek. Byliśmy także i tam.
Atak altowy 20-20, spotkanie wygrał zespół Enea Energetyk Poznań.
Zwycięstwem 3-0 zakończyły się derby Poznania, otwierające finał Mistrzostw Wielkopolski juniorek w siatkówce. Enea Energetyk Poznań lepszy od zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. Julia Bińczycka, kapitan zwycięskiego zespołu. Można powiedzieć, że mecz na rozgrzewkę, na wejście w turniej.
Można tak powiedzieć, rzeczywiście. Dość szybko nam poszedł ten mecz, ale był bardzo dobry. Ostatni set trochę trudniejszy, ale na szczęście udało się wyjść z opresji i wygrałyśmy.
Z jakimi aspiracjami do tego turnieju przystąpiłyście?
Żeby wygrać i dalej grać w ćwiartkach i półfinałach i dotrzeć do finału Mistrzostw Polski.
Zespoły z Kalisza, z Szamotu.
Oczywiście nie można lekceważyć żadnego zespołu i na pewno damy z siebie wszystko. Takie, jakie nam postawią warunki, tak zagramy i postaramy się wygrać. No, wszystkie jesteśmy w wieku juniorskim, na pewno gramy z większością tej drużyny już drugi sezon. Mamy dwie nowe zawodniczki w tym sezonie, ale jesteśmy bardzo zgrane, bardzo dobrze nam się ze sobą gra.
Wy jesteście drużyną z klubu, który ma pierwszoligowy zespół, dosyć dobry pierwszoligowy zespół.
Zawsze patrzymy, jak się gra w tych wyższych kategoriach, ale też mamy zawodniczkę, która gra na co dzień w pierwszej lidze. Dotarła na finały zagrać z nami. Natalia Budnik, numer 14.
Porażka w pierwszym meczu ZSMS-u z Energetykiem Poznań. Marek Tuszyński, trener Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
Szczególnie w pierwszych dwóch setach nasza zła gra decydowała o takim wyniku. Trzeci set już bardziej wyrównana walka. Gdzieś końcówkę byliśmy zbyt mało konsekwentni i dlatego tak się to skończyło. Przeciwnicy mocni, ale mamy swój cel, czyli medal i awans do ćwierćfinału Mistrzostw Polski.
Zespół ZSMS-u jest tożsamy z drugoligową drużyną?
Większość juniorek jest w zespole drugoligowym, ogrywają się tam, ale tutaj do zespołu dołączyły też kadetki, dla których powiedzmy, no, druga liga jeszcze to jest melodia przyszłości.
Dariusz Ciszak, opiekun drużyny UKS-u Szamotulanin.
Bardzo nas to cieszy, że Szamotuły jako kolejny nowy ośrodek trafia na mapie wielkopolskiej siatkówki. Jesteśmy debiutantem w tych rozgrywkach. Mamy nadzieję, że bardzo dobrze zaprezentujemy się na tych finałach. Znamy wartość pozostałych drużyn, reprezentantek kraju, których są w szeregach pozostałych zespołów. My będziemy chcieli się zaprezentować jak najlepiej, walczyć o każdy punkt i zbierać doświadczenie, bo na pewno jesteśmy najmłodszym zespołem w tych rozgrywkach, z tego względu, że mamy najmniejszą ilość stricte juniorek, głównie są tutaj u nas kadetki.
Na ile to jest zespół złożony z zawodniczek z Szamotu, z okolicy?
Jak pan redaktor spojrzy na wszystkie cztery zespoły, to tych stricte wychowanek w klubach jest jednak mało. U nas tak jest około pół na pół. Połowę mamy dziewcząt, które przyszły do nas, połowę są to wychowanki. Szamotulska siatkówka będzie już obchodziła 25-lecie, a tak naprawdę reaktowywaliśmy ją 3 lata temu z dużymi sukcesami w tegorocznych finałach w pozostałych kategoriach wiekowych i z tego się bardzo cieszymy.
Daniel Przybylski, Energa MKS Kalisz.
Nie ukrywam, że mamy mocny zespół i będziemy walczyć o najwyższe cele.
Niezależnie jak toczyły się losy seniorskiej kobiety, więcej siatkówki w Kaliszu, no to na młodzieżowej mapie zawsze Kalisz był.
Tak, oczywiście jesteśmy przez cały czas od wielu, wielu lat i mamy już w tej chwili wszystkie trzy zespoły w rozgrywkach, we finałach, zarówno juniorki, kadetki i młodziczki. I we wszystkich liczymy na medale. Ten zespół składa się z 90% z juniorek, na co dzień występuje w drugiej lidze, tylko że w grupie śląskiej. Zajmujemy tam aktualnie trzecie miejsce, mamy wzmocnienie z dziewczyn ze Szczyrku, trzy. Grupa śląska jest jedną z najsilniejszych grup, jeżeli chodzi o drugą ligę. My gramy cały czas młodzieżą, celem są rozgrywki młodzieżowe i dlatego myślę, że granie tam, gdzie troszeczkę tak naprawdę nie za bardzo ktokolwiek nas zna tutaj teraz w Wielkopolsce, jest jakimś takim handicapem dla nas.
I to chyba też między innymi pomogło. Energa MKS Kalisz, mistrzem Wielkopolski juniorek w siatkówce. Dzisiaj ostatnie spotkania turnieju finałowego rozegrane w sali Citizen przy drodze dębińskiej. Kaliszanki wygrały z Energetykiem Poznań 3-1, a wcześniej UKS Szamotu Lanin pokonał zespół szkół Mistrzostwa Sportowego z Poznania 3-2. Zatem do fazy ogólnopolskiej awansowały trzy najlepsze zespoły w kolejności: Energa MKS Kalisz, Energetyk Poznań i UKS Szamotu Lanin Szamotuły. Czwarte miejsce w turnieju w Poznaniu zespół szkół Mistrzostwa Sportowego.
Bardzo dobre informacje. 26-24. Siatkarze Crispolu września wygrali trzeciego seta meczu we Wrocławiu z tamtejszą Gwardią i prowadzą 2-1. Jak mówiliśmy już, przynajmniej jeden punkcik po stronie drużyny wielkopolskiej meczowy będzie zapisany. Pierwszego seta wrocławianie wygrali do 20, ale dwie kolejne partie dla wrześnian do 23 i do 24. Za chwilę początek czwartego seta już się rozpoczął od prowadzenia gospodarzy z Gwardii Wrocław 1-0. U nas teraz przez 3,5 minuty Rolling Stones, a później też mocne uderzenie, ale na ping-pongowym stole. Sporo satysfakcji z oglądania młodych tenisistek i tenisistów stołowych mieli fani tej dyscypliny sportu w hali w Luboniu. Tam przez 3 dni odbywał się turniej Grand Prix Polski. Był na tej imprezie także nasz reporter Wojciech Bernard.
Hala Lubańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, po raz kolejny bardzo ciekawa impreza dla wszystkich kibiców tenisa stołowego. Tadeusz Nowak, prezes Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego.
Turniej Grand Prix Polski w kategorii juniorek i juniorów. Jest to trzeci turniej, ostatnia z takich eliminacji do mistrzostw Polski tej kategorii wiekowej. 295 zawodników. Jest to rekordowa frekwencja, wschodząca gwiazda polskiego tenisa stołowego. Miłosz Rydzimski, 14-letni zawodnik, a już w tej kategorii potrafi wygrywać. Widowisko w wykonaniu tego zawodnika jest naprawdę godne zobaczenia.
I rzeczywiście prezes Tadeusz Nowak miał rację. Miłosz Rzymski z Bogorii Grodzisk Mazowieckich okazał się najlepszy w realizacji juniorów. W finałowym spotkaniu z Szymonem Kolasą z Rzeszowa wygrałeś 4-2 i to chyba był najtrudniejszy pojedynek w całym tym turnieju, bo wcześniej nie straciłeś żadnego seta.
Tak, rzeczywiście grałem bardzo dobrze. Zresztą finał też grałem bardzo dobrze. Szymon nie zwalnia tempa. Skupiałem się po prostu na mojej grze. To gram najlepiej. No i wygrałem.
W tym finale wydawało się, że w pewnym momencie rywal przejął inicjatywę, ale odparłeś atak, ruszyłeś z kontrą i ostatecznie udało się wygrać. gry.
W szóstym secie podaję, że grałem za mocno, byłem napięty. Potem zacząłem grać, rozluźniłem się, zacząłem grać na stół, no i wygrałem.
Jesteś zawodnikiem, który jest młodszy od pozostałych uczestników, ale nie przeszkadza ci to w nawiązywaniu, jak widać, skutecznej walki. Przyzwyczaiłeś się już do tego?
Tak, przede wszystkim gram szybciej niż juniorzy. To mi daje przewagę.
To nie jest twój pierwszy start w Luboniu.
W Luboniu rok temu też wygrałem. Grałem tutaj już wiele razy.
W rywalizacji juniorek podczas lubońskiego turnieju w finale Wiktoria Wróbel z MRKS-u Gdańsk pokonała Dominikę Gilewską z Nadarzyna 4-1. Triumfatorka nie chciała z nami rozmawiać, ale może kilka słów komentarza poprosimy w takim razie tę, która od stołu odchodziła w roli przegranej.
Koleżanka zagrała na pewno bardzo dobry tenis. Po prostu to był jej dzień. Mogę jej pogratulować i wziąć się sama za trening.
Z tego co widziałem, to nawet całkiem nieźle pani rozpoczęła. Później coś siadło.
Nie, może stres. Wszystkie czynniki, trochę szczęścia każdy ma. Nie dosyć zostaje po porażce, ale jednak cieszę się, że przynajmniej to akurat nastąpiło w finale, a nie w poprzednich rundach. Trenuję już 10 lat niestety. Nie no, żartuję. Zaczęłam dlatego, że moja siostra kiedyś trenowała, a rodzice chcieli, żeby się trochę poruszała, więc mnie zapisali na tenis stołowy i tak jakoś wyszło. Jak się już zaczęło, to trzeba przynajmniej z przytupem skończyć.
Trochę markotna mina prezesa Tadeusza Nowaka, ale trudno się dziwić, bo w tej finałowej rywalizacji w ostatnim dniu lubońskiej imprezy niestety już żadnego z wielkopolskich zawodników przy stołach nie oglądaliśmy.
No szkoda, liczyliśmy na to, że jak to się mówi, własne ściany będą pomagać, ale my wiemy, że to jest sport indywidualny, mocno stresujący i często jest tak, że własne ściany nie pomagają, a wręcz przeszkadzają. Tak to było teraz. Zuzia Sułek, między innymi jedna z naszych najlepszych zawodniczek, na którą liczyliśmy, odpadła już w eliminacjach grupowych. No nie robimy z tego tragedii oczywiście, ale przykro, że w dzisiejszych finałach u siebie nie mamy swojego reprezentanta.
Z juniorów kto najdalej doszedł z wielkopolskich przedstawicieli?
Juniorów Artur Lemieszka, LZS Kuźnica, Żelichowska, Kołokrzyża. Artur grał bardzo dobrze, miał mocną grupę, zajął miejsce podobne jak Zuzia, ale tutaj Artur stanął na wysokości zadania, a w zasadzie niewiele, jedna piłka autentycznie brakowała do tego, żeby awansować do turnieju głównego, więc Artur ze swojej gry może być zadowolony, choć mogło być wynikowo lepiej.
Na koniec temat kserski w audycji w sportowym rytmie, bowiem wielkopolski pięściarz Damian Wrzesiński przygotowuje się do ważnej walki o Międzynarodowe Mistrzostwo Polski. Ta walka odbędzie się 7 marca w Dzierżoniowie, a rywalem Wrzesińskiego będzie Meksykanin Sergio Puentes. Z Damianem Wrzesińskim rozmawiał Dawid Cytrowski.
No bardzo niewygodny zawodnik, wszechstronny, utytułowany, miał wcześniej mistrza świata WBC Silver. Oglądałem jego walkę właśnie z tym czarnoskórym zawodnikiem i naprawdę no, świetną walkę dał. Walczył dwa razy z mistrzami świata trzech federacji, WBC, WBA i IBF, z którym uważam, że wygrał tą walkę, pomimo tego, że sędziowie dali mu przegraną. No bardzo dobry zawodnik, no już ostatnie walki jego przegrane miał te walki, ale z bardzo dobrymi zawodnikami, tak więc no zawodnik bardzo doświadczony, trudny, na na pewno stylowo, bo walczy z obu pozycji, i jako mańkut, i z normalnej pozycji, tak więc no ciężka walka, ale właśnie bardzo mnie to motywuje.
No właśnie tacy zawodnicy, którzy walczą tak naprawdę i z prawej, i z lewej ręki, chyba są najbardziej niebezpieczni, bo trzeba cały czas przez cały dystans być czujnym, uważnym, bo w każdym momencie może zmienić pozycję, a to też pewnie świadczy o tym, że jedną i drugą rękę ma mocną.
No tak, i przez to jest też bardzo niewygodny, jest nieszablonowy. Do tej pory walczyłem bardziej z szablonowymi rywalami, z praworęcznym albo z leworęcznym, a tutaj jednak jest bardzo wszechstronny ten zawodnik, ale mnie to jeszcze bardziej motywuje do cięższej pracy i też bardzo ciężko trenuję do tej walki.
To będzie najtrudniejszy rywal w karierze?
Uważam, że tak. Uważam, że to będzie najtrudniejszy rywal. Pomimo tego, że w rankingu jest on obecnie troszeczkę dalej ode mnie, w rankingu światowym, ale to wynika z tego, że miał po prostu ostatnio kilka porażek, ale mimo wszystko uważam, że to jest najlepszy mój rywal.
Pamiętam, jak jakiś czas temu rozmawialiśmy i ty mówiłeś, że jeśli chodzi o twoje plany na 2020 rok, no to pewnie chciałbyś ze 2-3 walki stoczyć, ale ta pod koniec 2020 dobrze by było, gdyby była już o poważny międzynarodowy pas, najlepiej pas mistrza Europy. Uważasz, że ten rywal, pokonanie Sergio Puente będzie zbliżało cię właśnie do tej walki o pas?
Oczywiście, no sportowo na pewno zwycięstwo nad takim zawodnikiem da mi bardzo wiele doświadczenia i w rankingach światowych na pewno też się podniosę. No a oprócz tego już gdzieś tam cały czas w głowie właśnie siedzi mi gdzieś ten pas mistrza Europy i już prowadzimy cały czas rozmowy z moim menadżerem, moim promotorem Mariuszem Grabowskim z tym Xboxing Promotion i to nie jest tak nierealne, wszystko jest realne, tylko wiadomo, no trzeba teraz po kolei najpierw pokonać teraz Sergio Puente, a potem będziemy myśleć dalej.
Rozumiem, że w Szamotułach trenujesz, tak?
Tak, w Szamotułach trenuję z moim trenerem Mariuszem Koperskim w Szamotułach Boxing Team. A oprócz tego wiadomo, że i biegam, i jeżdżę rowerem, i pływam, i wszystko staram się robić, żeby ta forma była jak najlepsza. A jeżeli chodzi o takie przygotowania stricte bokserskie, no to z moim trenerem Mariuszem Koperskim w Szamotułach.
Są jakieś planowane sparingi?
No fajny jest teraz okres, bo teraz akurat mamy ferie i mam dużo czasu wolnego, bo nie jestem w szkole, nie pracuję w szkole, więc mam czas na to, żeby jeszcze więcej teraz zasuwać, bo to jest ten okres, gdzie najwięcej muszę teraz trenować i robić tą całą wydolność, sprawność fizyczną, a zaraz po feriach, czyli w przyszłym tygodniu wyjeżdżamy na tydzień na zgrupowanie kadry Polski bokserów. Jest to zgrupowanie sparingowe i tak więc świetny moment, żeby właśnie posparować właśnie z najlepszymi zawodnikami z Polski.
Gala odbędzie się w Dzierżoniowie. Ja domyślam się, że część i sporą część kibiców swoich gdzieś tam sprowadzisz, a oni pewnie będą liczyli na to, że ten pojedynek nie potrwa pełnych 10 rund.
Nie wiem, nie nastawiam się na to generalnie. Ja nastawiam się zawsze na pełen dystans, a trener też mówi, że zawsze trzeba właśnie dawać siebie maksimum. Nie myśleć o tym, że walka będzie łatwa, tylko właśnie będzie, że trzeba zawsze się nastawić na trudną walkę i wtedy wszystko będzie wychodzić.
To już niespełne miesiące. 7 marca dokładnie w Dzierżoniowie ta walka Damiana Brzesińskiego z Meksykaninem Sergio Puentesem. Trzymamy kciuki za wielkopolskiego pięściarza, by zdobył ten pas międzynarodowego mistrza Polski. Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań w niedzielę 9 lutego. Zerkamy, co się dzieje w meczu pierwszej ligi siatkarzy we Wrocławiu. Gwardia Pole 10-10. A co będzie działo się na antenie Polskiego Radia Poznań, jeśli chodzi o sport w najbliższym tygodniu? Za tydzień spotykamy się w specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie, jak zwykle o 17.05, ale od 17.30 w ramach tej audycji będziemy dla Państwa relacjonować mecze piłkarskiej PKO Ekstraklasy spod Baweru. Krakowia kontra Lech Poznań. Zapraszamy w następną niedzielę 16 lutego od 17.05 audycja, od 17.30 transmisja tego meczu Krakowi z Lechem. Jutro o 21.05 Sportowa Arena przed halowym Pucharem Europy hokeistów na trawie z udziałem mistrzów polskiej Grunwaldu do Poznań. 8 najlepszych drużyn kontynentu zagra w hali Citizen od piątku do niedzieli, a jutro po 21 naszymi gośćmi będą dyrektor sportowy i organizator tej imprezy pan Jerzy Wybieralski, trener wojskowych laskarzy Karol Śnieżek, a także jeden z bardziej doświadczonych graczy drużyny Grunwaldu Paweł Bratkowski. To jutro 5 minut 21, a jak zwykle w czwartek o 17.15 magazyn Kolejorz i weekendowe zapowiedzi w piątek o 11.30. Ale wciąż mamy niedzielę, 9 dzień lutego. Warto sobie przypomnieć informacje sportowe dnia.
Jak mówiliśmy, rozpocznę od informacji ligowych. W pierwszej lidze siatkarzy Crispol Września prowadzi we Wrocławiu z Gwardią 2-1. W pierwszej lidze koszykarzy Biofarm Basket Poznań pokonał Nysę Kłodzko 87-74. W pierwszej lidze szczypiornistów Grunwald Poznań wygrał z AZS-em Uniwersytetu Zielonogórskiego 30-24. I w pierwszej lidze piłkarek ręcznych MKS Urbis Gniezno pokonał Zgodę Ruda Śląska 28-20. W piłkarstwie Polskiej Ekstraklasie Legia Warszawa wygrała z Łódzkim Klubem Sportowym 3-1, Piast Gliwice pokonał Zagłębie Lubin 2-0, a Wisła Płock przegrała z Pogonią Szczecin 2-3. Piłkarze Lecha Poznań po wczorajszej wygranej z Rakowem Częstochowa 3-0 dzisiaj rozegrali w składzie rezerwowym oczywiście sparing z Błękitnymi Stargard i wygrali ten mecz 2-1. Pierwszy gol dla Lecha Ramirez z rzutu karnego. Na świecie znakomity występ polskich hokeistów na lodzie. Nasza reprezentacja awansowała do decydującej fazy olimpijskich kwalifikacji w ostatnim meczu turnieju w Nur-Sultanie. Polska pokonała Kazachstan 3-2 w sierpniu. Nasza reprezentacja zagra w kolejnym turnieju z udziałem 4 drużyn i zwycięzca tego turnieju pojedzie na igrzyska do Pekinu w 2022 roku. Ale zadanie będzie trudne, bo tam rywale będą mocniejsi. Prawdopodobnie Polska trafi do grupy ze Słowacją, z Białorusią i z Austrią. Nie odbyły się dzisiaj skoki narciarskie Pucharu Świata w niemieckim Winningen. Już wczoraj z powodów meteorologicznych zostały odwołane, ale trener Doleżal powołał kadrę na kolejne zawody, które odbędą się w austriackim Bad Mittendorf na Mamuciej Skoczni Kulm. I tam zaprezentują się Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Klemens Murańka, Andrzej Stękała i Aleksander Zniszczą. Natomiast Paweł Wąsek był dziś drugi, a Stefan Hula trzeci w zawodach Pucharu Kontynentalnego. W skokach narciarskich w niemieckim Brotterode wygrał Norweg Joachim Odergaard Bjerg.
26 do 24 trzeciego seta wygrali wrześnianie. W czwartym prowadzą 14 do 12. To oczywiście o meczu pierwszej ligi męskiej siatkówki we Wrocławiu z Gwardią. 2 do 1 w setach dla wrześnian i jak mówiłem także prowadzenie w secie czwartym. Kto wie, trzymajcie Państwo kciuki. Może to będzie set już ostatni. Nie tylko o wydarzeniach ligowych, także inny przegląd wydarzeń agencyjnych jutro w naszych porannych serwisach o 6.05 i o 7.05. A dzisiaj dziękujemy za wspólnie spędzony czas w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Program zrealizował Łukasz Kurzawski, a do usłyszenia mówią Państwu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy.